I tak, drodzy Państwo, powoli dobrnęliśmy do półmetka pierwszej godziny poranka wnet, bo za momencik równo godzina 7.30, a już teraz przed nami zapowiadana rozmowa. Dr Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter wojenny, analityk specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej, związany m.in. z Akademią Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tureckie media informują, że jeszcze w sierpniu Putin może pojechać do Turcji, aby spotkać się z Erdoganem. Czego możemy spodziewać się po tych rozmowach, po tych negocjacjach?
No ta wizyta jest od dawna tak zapowiadana, ale nie do końca wiadomo, czy dojdzie do skutku, ponieważ Putin obecnie dość mocno obawia się wyjeżdżać z Rosji. Natomiast z drugiej strony byłaby bardzo dużym takim PR-owym sukcesem dla Putina. No tutaj spotkanie na terenie państwa NATO z jednym z liderów bądź co bądź Paktu Północnoatlantyckiego byłoby dla Putina sukcesem. Natomiast co moglibyśmy się spodziewać? W zasadzie no niewiele. Oczywiście Erdogan może na Putinie wymusić jakieś ustępstwo, żeby pokazać się tutaj no w ramach swojej stałej gry z NATO, pokazywania takiej twarzy pozytywnej w przerwach między wsadzaniem kija w szprychy NATO, więc ale na dłuższą metę to jest cały czas ten sam element tej gry Erdogana, który w tej chwili jest w zasadzie, jeżeli chodzi o współpracę turecko-rosyjską, no to tutaj ta ona trwa w zasadzie od kilkunastu lat tylko teraz Erdogan jest w tym tandemie silniejszy z oczywistych powodów.
No właśnie chciałam dopytać, czy trochę nie jest tak, że jednak z tej dwójki na tej wizycie dużo bardziej skorzysta Erdogan. No Putin jako osoba, której udaje się i która rozmawia z członkiem, z bardzo silnym państwem Paktu Północnoatlantyckiego, ale z drugiej strony Erdogan, który tak naprawdę jako chyba teraz jedyny przywódca, który rozmawia i z Ukrainą, i z Rosją, przed którym też przecież jeszcze taka sytuacja wewnętrzna, no jest zaraz po wyborach prezydenckich, jedne wybory jeszcze przed Turcją. Czy nie jest trochę tak, że to jednak Erdogan jest tym, który bardziej może skorzystać i dlatego też to przedstawiciele rządu tureckiego czy też media tureckie więcej mówią o tej wizycie, a strona rosyjska na razie jest no trochę taka powściągliwa?
Zresztą tak, chciałbym przypomnieć, że jeżeli Macron na przykład rozmawiał z Putinem, a dzwonił do Putina, no to była ocena dość jednoznaczna opinii publicznej, przynajmniej u nas, jeżeli chodzi o te rozmowy, że są one kompromitujące. Mimo, że one odbywały się za zgodą Zełenskiego. Natomiast jeżeli mają rozmowy Erdogan-Putin świadczyć o tym, że Erdogan jest jakimś supermediatorem, to jest troszeczkę takie niespójne i nielogiczne. Z naszego punktu widzenia to ta wizyta musi być jednoznacznie skrytykowana, jeżeli dojdzie do skutku i będzie kompromitująca, będzie kolejną oznaką, że Turcja gra z Rosją i bez względu na to, jakie tam zapadną ustalenia, no jeżeli by jakieś drobne ustalenia, drobne ustępstwa Putina miały miejsce, na przykład wyobraźmy sobie, pojechałby do Paryża, no to i tak nie zmyłoby to hańby i krytyki powszechnej z tego faktu, więc no nie widzę powodu, żeby inaczej traktować wizytę Putina w Turcji. To, że w Turcji są nastroje, że znaczna część opinii publicznej w Turcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o opinię publiczną, jeżeli chodzi o wyborców AKP i wyborców partii nacjonalistycznych, czyli tych, które są bliskie Erdoganowi, że ci wyborcy są bardziej, zdecydowanie bardziej prorosyjscy niż prozachodni. No więc to jest inna kwestia. Ponadto no tutaj dochodzą kwestie niezwiązane z Ukrainą, bo przypomnę, że cały czas jest nierozwiązana sprawa uchodźców syryjskich. Erdogan jeszcze przed wyborami prezydenckimi potrzebował, dążył do porozumienia jakiegoś z Asadem. Jest kwestia Kurdów w północnej Syrii, gdzie Erdogan chce stworzyć jakieś warunki zgody na atak na tych Kurdów. No i tutaj do tego cały czas potrzebuje Rosji, chociaż rosyjskie aktywa też w Syrii zmalały bardzo mocno. Natomiast
właśnie myślę tylko tutaj, że kwestia Emmanuela Macrona i jego rozmów z Rosją jest nieco inaczej odbierana przez Zachód, przez państwa Unii Europejskiej, nieco inaczej też traktowany jest Erdoğan. To hipokryzją to jest, ale z drugiej strony wspomniał pan o kwestii Kurdów, o kwestii migrantów. No znamy i te próby szantażu Erdoğana właśnie przecież zalewem nielegalnych migrantów. Teraz chyba podobną taktykę stosuje Rosja. To nawet też pan wspomniał w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, że za tą taką radykalizacją migrantów w Europie właśnie stoi Rosja. Tutaj chyba nie chcę stawiać na równi oczywiście dzisiaj pozycji Władimira Putina i pozycji Erdogana, ale pewne taktyki, pewne podejście do pragmatyzmu i czy to w polityce właśnie zagranicznej, czy w kwestii imigrantów, no często jest zbieżne i ono no, jest różne od tego, co przynajmniej chciałaby reprezentować sobą Europa Zachodnia.
No tak, oczywiście, natomiast no nie to nie zmienia jakby oceny. To nawet tym bardziej powoduje, że ta ocena powinna być negatywna tych działań, tych kontaktów turecko-rosyjskich. Zwłaszcza, że z niej może też wynikać i z niej cały czas wynika szereg, nawet jeżeli nie wiem, ogłosi się po tej wizycie, że Rosja wraca do porozumienia zbożowego i tak dalej, i tak dalej. No to czy tam dojdzie do kolejnej wymiany jeńców, czy pakiet dzieci porwanych ukraińskich zostanie zwrócony Ukrainie, to z drugiej strony może dojść do tajnych uzgodnień dotyczących na przykład przerzutu uchodźców czy migrantów z Turcji na Białoruś przez Rosję, którzy, jak wiadomo, mają, ich celem jest polska granica, tak? Więc tutaj wiele, wiele złego może wyjść z tych rozmów. Bo zawsze z turecko-rosyjskich rozmów wychodziło bardzo, bardzo dużo złego i ta współpraca turecko-rosyjska jest, musi być jednoznacznie negatywnie oceniana.
To jeszcze na moment, panie doktorze, spojrzymy na sytuację wewnętrzną w Turcji. W przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. Te największe miasta Republiki, Stambuł, Ankara, one znajdują się pod kontrolą opozycji. Dlaczego?
No bo wygrała wybory poprzednie. No to znajdują się pod kontrolą opozycji, a ponieważ są dużymi miastami, więc Erdoğan nie mógł tak łatwo usunąć tych władz samorządowych stamtąd, tak jak w przeciwieństwie do miast kurdyjskich, skąd po prostu też władze tam wybory wygrała HDP, kurdyjska, natomiast tam, ponieważ nikt się tam aż tak nie patrzy na to, co się tam dzieje, więc tam Erdogan po prostu pousuwał wybranych burmistrzów, wsadzał do więzienia i wsadzał zarządy komisaryczne. Także no, tutaj będzie z jednej strony w tych wyborach zacięta walka o te duże aglomeracje, o odbicie przez AKP, a z drugiej strony będzie kwestia no tutaj Erdogana, próby przejęcia kontroli w wyniku wyborów nad tymi miastami kurdyjskimi, a jak nie, no to znowu wprowadzi tam zarządy komisaryczne. Tam po prostu tutaj często opinia publiczna europejska tak się jednak zachwyca, że mimo wszystko te wybory samorządowe, tak, jeżeli wygrywa opozycja, no to szanuje to mimo wszystko Erdogan, a tak nie do końca jest. Po prostu tak jest tylko w przypadku Ankary czy Stambułu. Tam rzeczywiście zostało to uszanowane, ale nie jest tak w przypadku szeregu miast, choćby nawet Diyarbakir.
To jeszcze w takim razie na zakończenie spójrzmy na moment na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, ale także ostatnie doniesienia, które płyną z Łotwy, to oczywiście pytanie w kontekście wagnerowców. Granice już mogli próbować właśnie przekroczyć wagnerowcy zwerbowani w Afryce, jeżeli chodzi o Łotwę. Jak pan ocenia to zagrożenie, czy to ataków hybrydowych, czy jakichś prowokacji, czy właśnie ataków takiej przemocy terrorystycznej, jeżeli chodzi o tę grupę Wagnera i o to, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej?
Mamy od dawna napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj przed chwilą mówiłem, że ona może jeszcze się pogorszyć ze względu na potencjał ludzki, który może zostać tam przerzucony choćby z Turcji. A ponadto mamy cały czas kontrolę wagnerowców w Afryce. Jak wiadomo, Afryka jest głównym źródłem w ogóle migracji, tak? Mamy w tej chwili przewrót w Nidżerze, który był, nie wiem, jest, był, zależy od tego, jak się tam potoczy sytuacja, ważnym ogniwem, jeżeli chodzi o powstrzymywanie migracji z Afryki do Europy. Ponadto sama ta sytuacja związana z puczem w Nigrze też może być generować ruch migracyjny. No jeżeli mamy tam wagnerowców, mamy wagnerowców na Białorusi pod naszą granicą, no to oczywiście, że mogą być tutaj różnego rodzaju prowokacje, mogą być, może dojść do próby przerzutu terrorystów lub osób, które będą chciały dokonywać zamachów falszlak. No jeżeli chodzi o wagnerowców, to przecież wiadomo jest, że też werbują Afrykanów właśnie w Afryce do swoich szeregów, więc trudno będzie straży granicznej rozpoznać, kto jest migrantem, a kto jest próba przerzutu terrorysty czy właśnie prowokatora. Ale tu mówimy o drobnych, małych grupach zadaniowych. Nie należy oczekiwać jakiegoś wielkiego ataku takiej konwencjonalnego ataku jakiejś dużego zgrupowania wagnerowców, tylko tak jak mówię, działania sabotażowo dywersyjne i terrorystyczne. Tego oczywiście to jest duża obawa, jeżeli chodzi o to.
I my jeszcze na pewno będziemy do tych tematów powracać. Dr Witold Repetowicz, reporter wojenny, analityk, który specjalizuje się w tematach bliskowschodnich, Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.